bardzo serdecznie Państwa witamy. Dzisiaj słówko na początku o tenisie, potem piłka ręczna, oczywiście skoki narciarskie, bo już ten tak bardzo taki dobry sezon dla naszych skoczków. No niestety też z jednej strony zakończony, że już tych emocji nie będzie, ale też naprawdę świetny sezon, o tym właśnie powiemy w takim bardzo dużym skrócie. No a potem piłka nożna oczywiście, ten mecz towarzyski, który już jest za nami z Nigerią, no i dzisiaj o 20:45 nasza reprezentacja piłkarska gra kolejne spotkanie, tym razem z Koreą Południową. No to zacznijmy od Agnieszki Radwańskiej, która rozgrywa kolejny turniej i zaczęło się bardzo dobrze, bo Agnieszka Radwańska wygrała z liderką rankingu, czyli Rumunką Simoną Halep. 6 lat Agnieszka czekała, żeby wygrać z liderką, z aktualną liderką rankingu WTA. No ale dzisiaj w nocy niestety w kolejnym spotkaniu Radwańska przegrała za Zarenką 0-2, 6-2, 6-2. Co do Ligi Mistrzów, 1/8 finału, już pierwszy mecz za nami. No i o tym spotkaniu możemy mówić, o tym spotkaniu, o tej sytuacji, która zdarzyła się w Kielcach, która zdarzyła się w Lidze Mistrzów, a jest bezprecedensowa, możemy mówić bardzo długo, ale na początek sam fakt, czyli wygrana PGE Vive Kielce z Rhein-Neckar Löwen, czyli aktualnymi mistrzami Niemiec, 41-17, do połowy było 21-8. No i teraz, dlaczego tak się stało?
No jak zobaczyłem ten wynik, suchy wynik, no to przecierałem oczy ze zdumienia, co to się stało, że Kielczanom tak świetnie poszło. Dopiero później okazało się, że Niemcy przysłali do Kielc, proszę Państwa, nie pierwszy zespół, tylko zespół rezerw, który na co dzień występuje w trzeciej lidze. No i tą różnicę klas już było widać. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Rhein-Neckar Löwen walczy o mistrzostwo Niemiec i włodarze tego klubu stwierdzili, że pierwszy skład zostanie wystawiony na bardzo ważny mecz ligowy z THW Kiel. No ale nawet tam nie udało się odnieść tego celu, który był zamierzony, czyli zwycięstwa.
I proszę sobie teraz wyobrazić, że na przykład w piłkarskiej, ale w tej piłce nożnej, Lidze Mistrzów, jakiś niemiecki zespół, na przykład Bayern Monachium, grając no z Legią Warszawa, to nie jest adekwatne porównanie tutaj, jeżeli chodzi o poziomy, no ale wystawia swoje rezerwy na spotkanie z przecież bardzo poważnym przeciwnikiem. No tu doszło do czegoś takiego. No z niemieckiej strony można delikatnie powiedzieć, że te rozgrywki Ligi Mistrzów zostały zlekceważone, a co dopiero mówić o przeciwniku. Cieszy to, że Vive pokazało swoją klasę, zagrało pierwszym składem, zagrało bardzo dobrze, wygrywając aż 24 bramkami. No i teraz rewanż będzie 1 kwietnia o godzinie 19. Tak tu mamy zaplanowane. Już pewnie Lwy zagrają w pełnym składzie. Vive też pewnie zagra w pełnym składzie i teraz dobrze by było, żeby Vive pokazało znowu swoją klasę.
Tak, już zawodnicy Vive po meczu powiedzieli, że w rewanżu nie spodziewają się tutaj wystawienia ze swojej strony jakichś głębokich rezerw. Oczywiście pewnie kilku młodszych zawodników albo tych, co rzadziej grają, dostaną szansę, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby taką przewagę można było roztrwonić. No a trener Dursia Bajew no, w meczu zadbał o to, żeby jego zawodnicy grali na no, jak najwyższym poziomie koncentracji, bo chwila rozprężenia przydarzyła się chociażby Krzysztofowi Lijewskiemu. No i wówczas trener Dursia Bajew dość szybko przywołał swojego podopiecznego do porządku, więc chwalimy oczywiście takie podejście, no i liczymy na to, że jak najmniejszym nakładem Vive wywalczy awans, a w następnej rundzie kolejne trudne wyzwanie będzie czekało Kielczan, ponieważ zmierzą się z zespołem Paris Saint-Germain.
Zgadza się. Zapraszamy na krótką przerwę i wracamy ze skokami narciarskimi.
Think you own whatever land you land. death is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew.
Na koniec Pucharu Świata w skokach narciarskich mamy oczywiście Planice. W ostatnim czasie są to dwa konkursy indywidualne, jeden drużynowy. Ten ostatni indywidualny to oczywiście startuje w nim najlepsza trzydziestka kończącego się Pucharu Świata. No i teraz mieliśmy już zapewnioną kryształową, dużą kryształową kulę dla Kamila Stocha, dlatego on w tych zawodach skakał na luzie, co patrząc na równe warunki, które panowały w tych konkursach, było widać. Kamil wygrał w piątek, wygrał w niedzielę, najdalej skakał w konkursie drużynowym. W tym konkursie drużynowym tak wydawało się, że Kamil nawet poluje na jakiś rekord skoczni, bo on tam za bardzo nie dbał nawet o lądowanie, a lądował naprawdę pod 250 metrów. Zacznijmy może od tego konkursu drużynowego właśnie. Gdybyśmy wygrali z Niemcami, wyprzedzili ich, jeszcze najlepiej, jakby jakaś jeszcze reprezentacja ich wyprzedziła, walczyć w Pucharze Narodów o wyprzedzenie tych Niemców. Tego się nie udało. To był drugi konkurs dopiero pod wodzą Horngachera, w którym nasza drużyna nie stanęła na podium. Ten pamiętny w tym sezonie pierwszy, kiedy przez dyskwalifikację Piotrka Żyły nie udało się zająć tego miejsca na podium. No teraz zajęliśmy czwarte miejsce. Tam naprawdę bardzo mało brakło, żeby wyprzedzić trzecich Słoweńców. No Niemcy niestety dla nas zajęli drugie miejsce. Wygrali oczywiście bezkonkurencyjni Norwegowie.
4 punkty. Tyle zabrakło dokładnie Polakom do miejsca na podium konkursu drużynowego w Planicy. No, skakaliśmy, powiedzmy tak, w takim składzie, że był najpierw Piotr Żyła, był potem Stefan Hula, trzeci Dawid Kubacki i potem Kamil Stoch. No i zaczęło się tak, jak przewidywałem, czyli najpierw miejsce troszeczkę dalsze i z każdym skokiem przesuwaliśmy się do góry. Na półmetku byliśmy wiceliderami. Prowadziła oczywiście zdecydowanie Norwegia, no to było do przewidzenia. No, ale te różnice między nami, Niemcami i Słoweńcami, były naprawdę minimalne. No i troszeczkę nam zabrakło w drugiej serii, tak mi się wydaje, troszeczkę odległości przy skoku Dawida Kubackiego i troszeczkę też przy Piotrku Żyle. No, to są oczywiście takie kwestie dosłownie kilku metrów, ale na skoczni Mamucie, no to wiemy, że każdy metr ma tutaj ogromne znaczenie.
No dziwo, Dawid Kubacki, to był jego pierwszy konkurs drużynowy, w którym chociaż jeden skok zawalił, no bo tutaj ten drugi ewidentnie mu nie wyszedł, ale cóż, czwarte miejsce, kiedyś, 2-3 lata temu byśmy się z tego cieszyli, teraz pozostał niedosyt. No i tak jak mówiłem, ostatecznie, jeżeli chodzi o drużynową rywalizację, no to nie obroniliśmy, co było wiadomo od dawna, tego pierwszego miejsca z zeszłego roku, z debiutanckiego sezonu Horngachera. Zajęliśmy trzecie miejsce, wygrali Norwegowie, drudzy byli Niemcy, na trzecim miejscu Polska, ale z ogromną przewagą nad czwartą Austrią, która przeżywa kryzys. No i ten sezon drużynowo można podsumować: genialny sezon Stocha, lepszy sezon, dużo lepszy Kubackiego, rekordowy sezon Stefana Huli, on zajął ostatecznie miejsce na początku drugiej dziesiątki w Pucharze Świata, Kubacki był 9. Tylko gorszy sezon w wykonaniu szczególnie Kota, ale też Żyły.
Tak, no troszeczkę zamienili się rolami ci zawodnicy, którzy uzupełniali naszą kadrę, no bo był Kamil Stoch. W poprzednim sezonie rolę takiego drugiego, trzeciego skoczka mieli, przypomnijmy, Maciej Kot i Piotr Żyła. Maciej Kot nawet 2 konkursy zdołał wygrać w ubiegłym roku. No teraz te role przejęli Kubacki i Stefan Hula, czyli nie ma, że tak powiem, próżni, jeżeli chodzi o te miejsca 2 i 3, tylko po prostu wskoczyli inni zawodnicy. No Stefan Hula to chyba największe pozytywne zaskoczenie. 13 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ich tego skoczka mi najbardziej szkoda, że ani razu nie stanął na podium, bo miał wyborne okazje ku temu. Przypomnijmy chociażby igrzyska w Pjongczangu, prowadzenie po pierwszej serii, no i konkurs w Zakopanem. Też był pierwszy, a skończył niestety na tym najgorszym, czyli 4. miejscu.
Ale jak pójdzie tak dalej, to Hula na tym nie skończy. Jeszcze w następnym sezonie coś pokaże. Pozytyw kolejny to, że do tej 5 dołączył 6 zawodnik Jakub Wolny. On szczególnie pod koniec sezonu łapał te punkciki w Pucharze Świata. A że to jest młody zawodnik, to myślę, że jeszcze z niego będzie pożytek. No i przejdźmy teraz do Kamila Stocha, bo to jest fenomen. Wygrywając ten drugi konkurs w Planicy, on zwyciężył po raz 31 w Pucharze Świata.
Tak, i do tego 9 raz w tym sezonie, czyli to jest jego
rekord,
jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw. Nawet w tym sezonie, kiedy zdobywał pierwszą kryształową kulę, tak dobrze, jeżeli chodzi o zwycięstwa, nie było. W ogóle, co zastanawiające, pod wodzą Stefana Horngachera Stoch wygrywał 16 razy, a w poprzednich kilku sezonach było to 15 zwycięstw, więc w przypadku tego skoczka ta współpraca, dobra współpraca z Horngacherem jest szczególnie widoczna.
Tak, a jak popatrzymy na te pechowe konkursy, chociażby w tym sezonie w Zakopanem czy w Oslo, no to tych zwycięstw, tych podiów, bo też było parę czwartych miejsc, mogło być Mogło być jeszcze trochę, a Kamil Stoch na podium stawał już 57 razy w swojej karierze, 15 razy był na drugim miejscu, 11 razy na trzecim, czyli widać, że Kamil lubi jednak zdecydowanie wygrywać, bo tych zwycięstw ma najwięcej. W tym roku w Pucharze Świata zgromadził 1443 punkty, wyprzedził drugiego Niemca Ryszarda Freitaga, on miał 1070 punktów, na trzecim miejscu ostatecznie Daniel Andre Tande. Jeżeli chodzi o taką generalkę, kto ma najwięcej zwycięstw w Pucharze Świata, no to tak jak mówiliśmy, Stoch ma 31 i goni już sławnego Niemca Weissfloga, który miał 33 zwycięstwa. Do Adama Małysza jeszcze troszkę mu brakuje. On miał tych zwycięstw 39. A jeżeli chodzi o zwycięstwa w Pucharze Świata, no to Kamil Stoch oczywiście już wygrywał w sezonie 2013-14, no i zajmował też miejsce drugie w zeszłym sezonie i był raz na trzecim miejscu.
No i co warto zauważyć, Stoch jest najstarszym statystycznie zwycięzcą klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dokładnie miał 30 lat i 304 dni i tym samym zdetronizował w tej klasyfikacji Andresa Bardala, ale patrząc na jego dyspozycję fizyczną, wydaje się, że nie ma nic przeciwko, aby w kolejnych sezonach cały czas utrzymywał tak wysoką dyspozycję.
Też widać to po Kamilu Stochu, że choć on wygrał już wszystko, no bo to, że nie wygrał w lotach narciarskich, tylko był drugi, to jest naprawdę w skokach narciarskich drobnostka przy tym, co Kamil osiągnął. Był 3 razy mistrzem olimpijskim, a jemu się ciągle chce. On ciągle chce wygrywać w tym Pucharze Świata i nie zdziwiłbym się, jakby w następnym sezonie był jeszcze silniejszy, byle tylko omijały go kontuzje. To na pewno Horngacher go dobrze przygotuje do tego kolejnego sezonu. Co ciekawe, ten sezon to był pierwszy taki sezon Kamila Stocha, kiedy on dobrze zaczął i jeszcze lepiej skończył, bo on tą dobrą formę trzymał praktycznie cały sezon. Te wpadki, które miał, no to były albo przez warunki panujące na skoczni, albo przez zmęczenie po turnieju czterech skoczni.
No najgorszy występ to było właśnie tuż po turnieju czterech skoczni, czyli na skoczni Kulm. Sam Stoch w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że po prostu był zmęczony fizycznie po tak wyczerpującym turnieju i potrzebował troszeczkę czasu na odpoczynek. Jak już wrócił, to już regularnie tą formę budował i praktycznie przez cały sezon bardzo, bardzo równa dyspozycja.
Jakby wtedy był Kamil trochę mniej zmęczony, to by wygrał też małą kryształową kulę w lotach narciarskich. Tak zabrakło mu 7 punktów do pierwszego Stiernena. Co do drugiej chyba najważniejszej informacji po tym weekendzie, no to zostaje z naszą kadrą Austriak Stefan Horngacher w roli oczywiście trenera. Zostaje na kolejny rok z opcją przedłużenia o kolejny, no i podobno wszystkie warunki, które postawił austriacki szkoleniowiec, i nie chodzi tu tylko o podwyżkę, zostały spełnione, co chyba tylko dobrze zwiastuje przed naszymi skokami.
Tak, bo widać, że to, co zaproponował, jeżeli chodzi o dobór pracowników i dobór sprzętu i tak dalej, póki co w przypadku Polaków się sprawdza, więc te same osoby zostaną. Istotnym takim czynnikiem jest również zwrócenie uwagi na zaplecze, czyli na kadrę B, na kadrę juniorską, no bo tam był z tym duży problem. Mieliśmy jednego Tomka Pilcha, który przebił się praktycznie z juniorów, był przecież nawet na turnieju czterech skoczni skakał, no i to jest taki na razie jedyny zawodnik, który dobrze rokuje. Mamy nadzieję, że pod wodzą Stefana Horngachera, no ci zawodnicy z kadry B też poprawią swój poziom sportowy.
Tak, tym bardziej, że talenty, które już coś osiągały, czy próbowały osiągnąć.
Przecież mieliśmy nawet zwycięzców Pucharu Świata.
Zgadza się. O tych skokach moglibyśmy jeszcze mówić i może jeszcze w najbliższych audycjach powiemy. Teraz zapraszamy jeszcze na krótką przerwę i wracamy z piłką nożną.
You'll see there is so much that we don't understand. Baby, say me no more. And the only thing we know is things don't always.
jeden sprawdzian przed Mistrzostwami Świata w Rosji już za nami. Graliśmy z Nigerią, to miał być taki rywal pod naszego grupowego rywala Senegal. Eksperci mówią, że Nigeria jest troszkę słabsza. No, a z tą Nigerią przegraliśmy 0-1. Bramkę, jedyną bramkę straciliśmy po rzucie karnym. No i teraz tak, ten rzut karny też eksperci nie są zgodni, czy był podyktowany zgodnie z przepisami, a też większość kibiców, na pewno wszyscy z Polski, widzieli bramkę w siatce, ale w siatce Nigerii, po strzale czy po akcji Krychowiaka jeszcze w pierwszej połowie. Jeżeli popatrzeć na całość tego spotkania, no to więcej sytuacji podbramkowych, tych groźniejszych sytuacji mieli właśnie Polacy. Lewandowski nie wykorzystał chyba dwóch znakomitych sytuacji, w jednej nie podał do lepiej ustawionego Zielińskiego. No i teraz takie mieszane uczucia po tym spotkaniu, bo nie była to zła gra, ale jest zły wynik.
No właśnie, nie była to zła gra, można by powiedzieć nawet, że wyglądało to lepiej niż w tych meczach listopadowych.
Kiedy ale znowu też nie było bramki, tak, formalnie.
Tak, testowaliśmy po raz kolejny, w trzecim meczu z rzędu już ustawienie z trójką środkowych obrońców i wahadłowymi zawodnikami, no i troszeczkę wyglądało to lepiej z pewnością, ale oczywiście martwi nas najbardziej fakt, o którym wspomniałeś, czyli trzeci kolejny mecz bez zdobyczy bramkowej, chociaż w tym meczu naprawdę te okazje były.
Czyli w obronie już tak gramy podobnie jak Euro, bo tracimy góra jedną bramkę z uznanymi przeciwnikami. Gorzej to wygląda z przodu, no bo też jest tak jak Euro, tylko że no nie strzelamy tej jednej bramki, ale też warto popatrzeć, jaki skład tu zagrał, bo było aż dwóch debiutantów, to jest Przemysław Frankowski i Rafał Kurzawa. Też grał Marcin Kamiński, który już dawno w tej obronie reprezentacyjnej nie był widoczny. Zadebiutował Bartosz Białkowski, bramkarz, on akurat zagrał całą drugą połowę. No i grał Dawid Kownacki, czyli kapitan naszej młodzieżowej reprezentacji.
No i z tych wszystkich wymienionych zawodników wydaje się, że największy plus może zapisać Rafał Kurzawa, który zabrał się za stałe fragmenty gry. No, duże zaufanie ze strony trenera, bo to jego bodajże drugi mecz w kadrze.
Ale jak widziałem, jak on to wykonywał, to się nie dziwię na was.
Tak. No, brakuje nam takiego zawodnika, który potrafi dośrodkować w punkt. No i wydaje się, że takiego lewonożnego piłkarza z precyzyjną wrzutką mamy. Te stałe fragmenty gry rzeczywiście były groźne i brakowało troszeczkę po prostu wykończenia. A co do pozostałych zawodników, no to już powiedziałbym, aż tak dobrze nie było. Mowa oczywiście o Przemysławie Frankowskim i Dawidzie Kownackim. Bartosz Białkowski też za dużo nie miał okazji do wykazania się, ale no niestety trafił akurat na tą połowę, gdzie był podyktowany ten rzut karny i debiucie nie zachował czystego kąta.
Za karnym akurat nie nadążył, ale też dobrze wykonany ten rzut karny. Dzisiaj gramy z Koreą Południową oczywiście na Stadionie Śląskim. Dlaczego mówimy, że na Śląskim? No bo to jest powrót na zmodernizowany stadion. Ostatnio reprezentacja tam grała w 2009 roku, czyli kawał czasu minęło. Tak mówiliśmy, że chyba Lewandowski tam jeszcze wchodził wtedy do tej reprezentacji, tak reszta tego może nie pamiętać. Wiemy, że Peszko nie zagra. On się jeszcze nie wyleczył. Nie zagra też nasza trójka z Sampdorii. Kownacki, on wrócił do młodzieżówki, bo grają ważny mecz z Litwą. Kontuzjowany jest Bereszyński i kontuzjowany jest Linety. On zagrał tylko 18 minut w tym spotkaniu z Nigerią właśnie.
Dokładnie tak, ale dzięki temu szansę otrzymają zmiennicy, a jeżeli mówimy o meczach towarzyskich, no to warto wspomnieć, że grali nasi między innymi grupowi rywale z Mistrzostw Świata. Dwa mecze już rozegrali Japończycy. Najpierw był remis 1-1 z Mali, potem to już najświeższa informacja dzisiaj.
Dzisiejsza.
Tak, porażka z Ukrainą 1-2.
Czyli patrząc na te wyniki Japonii, no to nie jest tak źle, jeżeli chodzi o nas. Zobaczymy, jak to wyjdzie w bezpośrednich starciach. Z tych naszych przeciwników, to też Radość wzbudził ten pierwszy wynik Senegalu, bo oni zremisowali z Uzbekistanem 1-1, no ale tutaj Łukasz mnie sprostował, że tam Senegal zagrał w rezerwowym składzie, czyli można to wyjaśnić, ale już niepokój najwyższy budzi forma Kolumbii w spotkaniu z Francją. Proszę sobie wyobrazić, że Francja prowadziła 2-0 u siebie, a przegrała 2-3.
No i Kolumbijczycy, mimo takich braków kadrowych, jak chociażby brak Juana Cuadrado, który przypomnimy od dłuższego czasu leczy uraz, no grali praktycznie bez skrzydłowych, no i okazało się, że to ustawienie posłużyło im. Posłużyło, strzeli trzy bramki, no i naprawdę świetny powrót od przegranej 0-2 do wyniku 3-2.
No, by nie zdarzyło im się to w meczu z nami. Było kilka hitowych spotkań już w piątek, wczoraj jedno. Na przykład Argentyna grała z Włochami, wygrała po świetnym spotkaniu w swoim wykonaniu, ale Włosi też grali dobrze, 2-0. I co ciekawe, nawet nie wszedł tutaj nawet na minutę Messi. Holandia przegrała u siebie z Anglią 0-1. No a główni pretendenci, można powiedzieć, do mistrzostwa, Niemcy i Hiszpanie, podzielili się punktami, skończyło się na 1-1.
Patrzyłem na ławki rezerwowych Niemców i Hiszpanów i mogę powiedzieć, naprawdę jako Polacy, jako nasza reprezentacja, możemy zazdrościć jakości zawodników na ławce rezerwowych, bo gdybyśmy ich wpuścili do naszej jedenastki, to myślę, że zdecydowana większość by występowała.
Wczoraj w ciekawym spotkaniu Portugalia przegrała u siebie 0-3. A dzisiaj też mamy parę spotkań, no, które są warte polecenia. Już o 17:50 Rosja zagra z Francją. Później niestety te spotkania będą mniej więcej w tym czasie, kiedy nasi grają z Koreą. Będzie m.in. Niemcy, Brazylia, Anglia, Włochy, ale na sam koniec o 21:30 taki hit jak Hiszpania, Argentyna, czyli no naprawdę te spotkania wzbudzą emocje. Nigeria akurat zagra z Serbią z tego ostatniego naszego przeciwnika. My już oczywiście musimy kończyć. Do usłyszenia za tydzień. Byli z wami
Łukasz
i Paweł.